niego, bo dotknęło mnie słowo tak dawno i chciałem się z wami tym podzielić. I Mariusz z pokorą oddał miejsce i czas. Chciałbym się podzielić ze słowem z Ewangelii Świętego Jana z 12 rozdziału. Od 44 wersetu. A Jezus zawołał donośnym głosem: kto wierzy we mnie, nie we mnie wierzy, ale w tego, który mnie posłał. Kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. Ja jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie. A jeśli by kto słuchał słów moich, a nie przestrzegał ich, ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem sądzić świat, ale świat zbawić. Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego. Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym. Bo ja nie z siebie samego mówiłem, ale Ojciec, który mnie posłał. On mi rozkazał, co mam powiedzieć i co mam mówić. I wiem, że przykazanie Jego jest żywotem wiecznym. Przez to, co ja wam mówię, mówię tak, jak mi powiedział Ojciec. W szczególności dotknął mnie jeden werset, do którego zaraz wrócę. I może o 47 rozdziale jest napisany, wierszu, przepraszam, jest napisane: a jeśli by kto słuchał słów moich, a nie przestrzegał ich, ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem sądzić świat, ale świat zbawić. I tutaj zastanowiło mnie to zdanie, że Bóg nie sądzi tego, który nie przestrzega słów Bożych. Mówię, jak nie sądzi, jak wydawało mi się zawsze, że sądzi. I przyszedł mi odpowiedź, że nie sądzi teraz. Bóg nie sądzi, ponieważ gdyby sądził od razu, to nikt z nas by żywy nie dotrwał do wieczności. Ale przez swoją wielką łaskę, którą na nas wylał, ciągle jesteśmy tutaj, żyjemy i mimo tego, że czasami upadamy, Bóg nas jeszcze nie sądzi. Bóg okazuje nam swoją łaskę i jest przy nas wierny. Cały czas nam jest wierny. I dalszy werset mówi: kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego. Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym. I ten werset właśnie najwięcej takich myśli mi przydał. Zobaczyłem faktycznie, jaką to ma prawdę do całego, przez te wszystkie wieki nasze, przez całe życie człowieka na ziemi, jak to się do tego wszystko odnosi. Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego. Wiele historia nam mówi o tym, że ludzie, poganie, wymyślali sobie bożków. Nawet nie poganie, a sam Izrael, lud wybrany przez Boga, który tak wiele go doświadczył, wiele razy budował sobie bożków swoich. I to właśnie odpowiada temu sędziemu, temu własnemu sędziemu. Ponieważ nie pasowały im prawa Boże, wymyślali swoich sędziów. I dawali im takie zasady, które im odpowiadały. Może nie odpowiadały, bo właśnie to jest ta najbardziej dramatyczna sprawa, że ci bogowie często mieli jakieś tragiczne w skutkach prawa swoje i ci ludzie się na to godzili. Często oddawali swoje dzieci nawet na ofiary, bo dla tych martwych bożków, ale woleli to, zamiast służyć Bogu, swojemu wiernemu, żywemu Bogu, jedynemu. I zastanowiłem się, dlaczego tak się działo, dlaczego potrafili tak wiele wyrzec się wszystkiego dla i tak wiele poświęcić dla niewłaściwych bogów, dla martwych bogów. I odpowiedź mi przyszła też szybko. Ponieważ nie dlatego, że Boże prawa są ciężkie czy trudne, ponieważ Biblia i Bóg mówi, że i sami to wiemy, że Boże prawa nie są wcale ciężkie, ale są przyjemne. Jarzmo moje lekkie i przyjemne jest. Nie dlatego, że nie mogli tego unieść, ale dlatego, że buntowali się przeciwko Bogu. Dlatego, że buntowali się przeciwko Bogu i wtedy diabeł miał większy dostęp do nich. Wtedy jakby ręka, ta osłona Boża schodziła i diabeł mógł omamić ich serca, zakryć ich oczy i takie kłamstwa wnieść w ich życie, że to jest lepsze, że to, co ten świat, to, co sobie wymyślicie, to, co ciało wam mówi, jest lepsze, jest przyjemniejsze, jest wygodniejsze, a tak naprawdę nie jest. Jedyny Bóg to wie i dlatego nam dał słowo swoje, które nas sądzi. I właśnie przez Jego słowo możemy wiedzieć, co jest dobre, co jest przyjemne i co jest lekkie. To nam Bóg pokazał przez sumienie, a kiedy my w życiu codziennym wymyślamy swoich sędziów, takich, którzy nam odpowiadają, tłumaczymy sobie i według nich samych siebie sądzimy. I to tłumi nasze sumienie, bo Bóg dał nam sumienie i gdybyśmy go nie tłumili, to ciężko by nam było żyć, ale wymyślając swoich sędziów, mówiąc sobie, że to tak może być, tworzymy swoich sędziów i oni nam usprawiedliwiają nasze sumienie. Na krótko oczywiście, bo słowo dalej mówi, że słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym. I tak samo jest w dzisiejszych czasach, kochani, kiedy widzę nie tylko życie ludzi z świata, ale chrześcijan, nawet dzieci swoich nie oszczędzają. Wydają ich na pastwę tego świata. Pożera ich praca, pożera im pieniądze. Nie mają czasu w ogóle dla swoich dzieci. Widzą je tylko rano, kiedy odprowadzają gdzieś tam do żłobka czy do przedszkola. Potem wieczorem tylko kładą spać i znowu tak cały czas diabeł im zabiera to. Oni oddają swoje dzieci światu, diabłu. Przez kłótnie w małżeństwach często również te dzieci cierpią. To, co widzą, to zostaje piętno na ich życie, na całe życie ich zostaje. Człowiek tak samo dzisiaj, jak i kiedyś, wymyśla swoich bożków, tłumacząc swoje sumienie, gasząc swoje sumienie, i oddając wszelkie swoje cenne rzeczy, najcenniejsze rzeczy, które mamy od Boga, pokój w sercu, miłość z bliźnim swoim, to wszystko oddajemy i człowiek oddaje diabłu i myśli, że to jest dobre, myśli, że to jest lepsze, że to jest łatwiejsze, że to jest przyjemniejsze niż prawa Boże. Tak bardzo mnie to dotknęło, kiedy to czytałem, kiedy zobaczyłem, jak bardzo daleko człowiek potrafi zawędrować, kiedy nie trzyma się Słowa Bożego, kiedy lekceważy sobie to Słowo. Jak diabeł potrafi omamić, ale tylko wtedy właśnie się dzieje, kiedy człowiek sam pozwala sobie na to, kiedy daje diabłu przystęp. Wtedy właśnie przychodzi diabeł i wykorzystuje to. A Boże Słowo jest łatwe, jest przyjemne do wypełniania, jest piękne, bo idziemy z Bogiem. Bóg nam jest wierny przez całe nasze życie. I też odnośnie tej wierności chciałbym krótkie świadectwo powiedzieć, kiedy brat Władek mówił tutaj świadectwo w niedzielę pewną. Mówił o tym, że rano wstaje i pyta się Boga, Boże, czy Ty jesteś ze mną? I Bóg oczywiście przez swoje doświadczenia, przez cały dzień odpowiada w takich drobnych sprawach, Bóg jest nam wierny i też sam tego doświadczyłem, kiedy jakieś 2 tygodnie temu rąbałem drzewo na podwórku. Jakiś taki gorszy dzień miałem, wiecie, taki duchowo ciężko się czułem i rąbiąc to drzewo tak takiej gorzkości zapytałem się w sercu swoim: Boże, czy Ty jeszcze jesteś ze mną? I wiecie, siekiera tak walnęła. Siekiera odbiła się od tego pieńka i uderzyłem je w nogę, ale tą boczną stroną. Jeszcze tego nie założyłem, wiecie? I dalej się pytam Boga: Boże, czy Ty jesteś ze mną? Drugi raz uderzyłem i powtórzyła się ta sama sytuacja. I dopiero zauważyłem i zacząłem chwalić Boga. Przecież to Twoja ręka mi chroni. Boże, dziękuję Ci, że jesteś wierny i że jesteś ze mną. Bóg nas nigdy nie opuści. Nie opuszczajmy Boga, aby Słowo Boże sądziło nas każdego dnia, a nie aby sądziło nas w dniu ostatecznym. Bo teraz, kiedy nas sądzi, przynosi to dla nas korzyść i łaskę, a wtedy będzie dla nas to śmiercią. Amen.
A Panu Bogu. Bardzo się cieszę, że już jestem na tym miejscu i że już w domu. Byłem przekonany, że będę już w niedzielę, ale odwiedli mnie od tego przekonania. Tak jak Urszula powiedziała, to, że mieliśmy urlop, to nie znaczy, że nie mieliśmy społeczności. Przez pierwszy tydzień wygłosiłem więcej kazań niż przez cały miesiąc tutaj w zborze. A drugi też nie był dużo, dużo mniejszy, ale były takie fajne momenty, były takie fajne społeczności, gdzie człowiek był naprawdę zbudowany. I dziękuję Bogu za to, że są jeszcze tacy wierzący, są tacy chrześcijanie, którzy szukają prawdy, szukają Boga. Że są tacy bracia, którzy głoszą odważnie prawdę i żyją w prawdzie, bo żyją w prawdzie. Może dlatego tak mało tych, którzy głoszą prawdę, bo niewielu chce żyć w prawdzie. Jak się nie żyje, to nie ma się za bardzo chęci, żeby mówić o tym. Ale ten, kto żyje i wie, że to jest jego radość i siła i błogosławieństwo w jego życiu, to on o niczym innym nie będzie chciał mówić jak o tych rzeczach. Ale gdybym miał położyć na szale jedno, z jednej strony te dobre wieści i dobre przeżycia, takie i fajne, a po drugiej te złe, to zdecydowanie więcej tych złych. Naprawdę jest tak, można takie mieć wrażenie, że Kościół się rozsypuje. Życie Chrystusowe, życie Boże jest w rozsypce. Naprawdę. Rozsypuje się. I jakby nikt nie może tego zatrzymać. Przyjście Pana jest z jednej strony coraz bardziej bliskie, wszyscy o tym mówią. Natomiast życie zmierza w odwrotnym kierunku, jak dalej od Chrystusa. Nie bliżej Chrystusa, ale dalej od Chrystusa. To jest szokujące, wiecie, bo ludzie myślą tak już, przestali słuchać Ewangelii, nie wiem czego słuchają, radia, czy telewizji, czy czego, czy jakichś wiadomości, nie wiem czy są takie wiadomości, chrześcijańskie, że jest fajnie, że jest dobrze, Pan przyjdzie, zabierze nas, nie ma innej opcji. Tylko tak będzie się działo, że Pan Jezus przyjdzie i zabierze nas wszystkich, wszystkich, bez wyjątku. Ale takich wieści jednak nie słyszałem, nie ma. Ale ludzie skądś to budują. Nie słuchają już Chrystusa, nie słuchają Bożych słów, jak dzisiaj na początku Paweł czytał. Kto mną gardzi i nie przyjmuje moich słów. Powiem taką historię, nie powiem, że to jest prawdziwa historia, może to w jakimś filmie, a może to w jakiejś książce, a może to zmyślona historia. Był pewien chuligan i żył w wielkim mieście i lubił bardzo dokuczać ludziom. Szczególnie gdy widział, był przestępcą, tak? Miał ciężkie życie, kiepskie życie. I tym bardziej drażnili go ludzie prawi. I tak jeden znajomy na jego, nieznajomy, znajomy z widzenia, a na jego, w rejonie jego mieszkania chodził. Był spokojny, był, widać było, że jest zrównoważony, widać, że jest cichy. I dokuczać jemu lubił bardzo. On mu nigdy nie odpowiedział złym słowem, obelgą, groźbą, a więc wyżywał się. Kiedyś został złapany na kolejnym swoim przestępstwie i groziła mu wysoka kara, ponieważ nazbierało się tego. Jego obrońca mówi, wiesz, sądzić cię będzie bardzo surowy sędzia. Jeśli zebrane dowody świadczą przeciwko tobie, nie odstąpi od kary. Wymierzy ci słuszną karę. To jest człowiek prawy, kocha sprawiedliwość, żyje, jest poważany, jest ceniony, jest mądry. I biada ci, jeśli te dowody się potwierdzą. Jest nieprzekupny. Nic nie mogę. Będziesz zdany wyłącznie na niego. I gdy przyszło do rozprawy i zaprowadzono go na salę sądową i woźny ogłasza, proszę wstać, sąd idzie. Ten przestępca patrzy, a to jest ten sąsiad. To jest ten znajomy, któremu dokuczał, którego prześladował i wrócił do niego jako jego sędzia. I nogi mu zadrżały. Wiecie, mówię tą historię, bo to jest dokładnie ta sama historia, którą tutaj Paweł mówił. Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego. Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym. Można lekceważyć Słowo Boże, prawda? Bardzo łatwo jest lekceważyć Słowo Boże. Bardzo łatwo jest śmiać się ze Słowa Bożego. Tym bardziej, że ono nie oddaje, tak jak tamten znajomy, czy jak tamten człowiek, nie oddaje obelgą, nie pokazuje, nie grozi. Łatwo pominąć słowo. Ba, łatwo nawet zignorować Chrystusa. Posłuchać go i wyśmiać go. Prawda? To są historie z Ewangelii, tak? Przecież to spotykało Jezusa, prawda? Nawet go posłuchać, podyskutować, ale zgardzić nim. Łatwo. Nie przejmować się przykazaniami Bożymi. Co one tam mówią? Co one mogą mi zagrozić, tak? Co one mogą zaszkodzić mi? Co mi może zaszkodzić, że ja nie będę czytał Bożego Słowa, czy nie chodzi o czytanie tylko, ale nie będę przestrzegał. Co mi może to zrobić? Co mógł zrobić ten biedny przechodzień tam temu gangsterowi? On był, czuł się bezkarny. I tak ludzie odrzucają. Słowo jest wielką głupotą. Bo to słowo wraca, wróci, tak? Wróci na sąd ostateczny jako sędzia. Ten przestępca pomyślał sobie, gdybym o tym wiedział, to bym się pierwszy kłaniał mu zawsze na ulicy. Może teraz by był łaskawy dla mnie. Kochani, to jest taka wielka głupota. Ignorować Boże Słowo, ignorować Chrystusa. Bo tu wre moje życie, ono się tutaj toczy, ja nic nie muszę mieć z nim, ale to słowo wróci i będzie tylko jeden sąd i jeden sędzia. Właśnie to, czym teraz gardzimy, tak? Właśnie to, co teraz odrzucamy. Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego. Ma swego sędziego i wyrok będzie dotyczył wieczności. I wyrok będzie dotyczył piekła. Innych nie będzie. Jakże to powinno głęboko przemówić do naszego serca. Naprawdę ile powinniśmy przyłożyć wagi do tego, by nie gardzić Bożym Słowem, by naprawdę mieć je we czci. Miecie w swoim sercu wypisane. Modlić się o to, żeby Pan Bóg wypisał Słowo Boże w sercu naszym. Może być tak, że słuchamy, powiem, całe życie Bożego Słowa. Tak mówię, całe życie. Ja myślę o tym, że no po prostu od kiedy znasz Słowo Boże, czytasz, chodzisz na nabożeństwa, nie wiem, jak się urodziłeś w rodzinie wierzącej, to od dziecka. Całe życie można czytać Słowo Boże. Czy jak się nawróciłeś 2 lata temu, 5 lat temu, 10, to życie, o to życie mi chodzi, od kiedy znasz. I nie mieć za wiele korzyści z tego. I nie rozumieć ludzi, którzy mówią, że Słowo Boże jest dla nich chlebem. Można. Można mieć takie doświadczenie, jakby takie doświadczenie, jeśli chodzi o moje chrześcijańskie życie i o czytanie Bożego Słowa, o karmienie się Bożym Słowem. No czytam, ale nie rozumiem, że to chleb. Co to znaczy chleb? Nie rozumiem, że to jest nieprzemijające słowo, że stoi od wieków aż na wieki. No nie rozumiem tego. Nie przemawia do mnie. Nie powoduje burzy, zmiany, nie kruszy, co powinno kruszyć. Nie buduje tego, co powinno budować. Jest takie mdłe, takie bez oddziaływania. Można mieć takie doświadczenie. Wielu ma takie doświadczenie. Ale takie pytanie w związku z tym, czy modliłem się o to, czy modliłeś się o to, żeby Boże Słowo było tym, czym jest dla ciebie? Czy modliłeś się, Panie, pragnę tego całym swoim sercem, by Twoje Słowo było dla mnie chlebem, by było jak żywy zdrój, by było jak młot, który kruszy moje skały, te złe skały. Modliłeś się o to? Trzeba się pomodlić. Nie pomodlić, trzeba się modlić. A Bóg da. Niedawno się dzieliłem tym, ja często wam to mówię, ale tak jakoś pierwszy raz, jakby to mi przyszło, tak w ten sposób się wyraziłem, że kiedy Pan Bóg dał mi takiego dla mnie, dla mojego duchowego życia, takiego ojca wiary, brata Michała Ciślara, Ja byłem zafascynowany tym, że on nie umiał mówić o niczym innym jak o Słowie Bożym. Choćbyśmy się spotykali, a było tak, że spotykaliśmy się codziennie, on zawsze mówił o Bożym Słowie, które przeżywa. I to był ten wiersz, to był ten wiersz, to był ten list, to był tamtego listu. To było po prostu, gdzie by nie otworzył, tam było. I kiedy on się dzielił tym, to ja robiłem takie duże oczy. Bo ja myślałem, ja to przecież słowo znam, ale ono do mnie nigdy tak nie przemówiło, jak do niego. Mało tego, ja nawet takiego słowa unikam. Niechętnie go czytam. A już wcale się nad nim nie zastanawiam. Żeby znaleźć dla siebie słowo takie fajne, drogie, takie, które by mnie, to muszę przewrócić z trzy księgi. Pół Nowego Testamentu. Często przerzucam i nie mam nic. A on otworzy i ma. I pomyślałem sobie, jak wiele błogosławieństwa tracę. Jak wiele radości. Skąd mam wziąć tą radość? I wtedy zacząłem się modlić, aby Bóg nauczył mnie czytać Jego Słowo. A żeby Bóg sprawił, żeby w moim życiu również przemawiało tak słowo, jak w jego życiu. Bo on zawsze miał się czym dzielić, a ja bym o czym innym gadał, bo czym się dzielić. W tym tygodniu mnie Bóg ani nie uzdrowił, ani, nie wiem, nie uchronił przed czołgiem, który na mnie jechał i zatrzymał się, ani przez powodzią. Co mam mówić? O Bogu. Co mam mówić o społeczności? A on mówił ciągle o społeczności. To mówił z takim przejęciem, z taką radością, często ze łzami w oczach. I trzeba się było o to modlić. I się modliłem. Nie pomodliłem, ale to było moim głębokim pragnieniem. I się modliłem. Jak się modlisz, to Pan Bóg ci da. I będziesz miał korzyść z tego. Wszystko, co byście chcieli, proście. A stanie się wam. Zapominamy o tym, że my mamy o wszystko, co chcemy, prosić Boga. My myślimy, Pan Bóg da, bo On wie, bo On zna pragnienia, bo On zna potrzeby, ale Pan Bóg czeka, aż będziemy się modlić. Bo wtedy przyjmiemy to jako naprawdę upragniony dar. A jak nie jesteśmy tym zainteresowani, to Pan Bóg nam nie da. Bo to są zbyt cenne rzeczy, zbyt drogocenne rzeczy, żeby Bóg je po prostu upychał. Komu tu dać? Komu tu w tym pouczynie dać? Nie mam komu dać, bo nikt się nie modli. No to upchnę to, nie wiem, Piotrusiowi upchnę, Filipowi upchnę. Nie upchnie. Nie upchnie. To jest zbyt drogie. Ale komu da? Jeśli się ktoś modli, jeśli się będziesz modlił, to tobie da. Dać. Jeśli wszyscy się będziemy modlić, to wszystkim nam da. Wszystko, co byście chcieli, wszystko, módlcie się, a otrzymacie. Wszystko, brak zainteresowania Bożym życiem, to módl się. I Bóg ci pokaże drogę, jak dojść do tego. Bóg ci powie, odsuń to i będziesz miał. I odsuniesz to i masz. Kiedy się modlisz o coś, obojętnie o co, to Bóg ci pokaże, zostaw to, wyrzuć to, i znajdziesz otwarte drzwi. I zrobisz to pach, pach, odsuniesz te wszystkie brudy. Jest. Są drzwi. No tak jest. Chwała Bogu, że tak jest. Że o cokolwiek byśmy prosili, da nam Pan, bo jest dobre. Ale trzeba się modlić. Wytrwale się modlić. Trzeba pukać, aż otworzą. A otworzą, chwała Bogu. A otworzą, na pewno. Trzeba szukać, aż znajdziemy, a chwała Bogu, a znajdziemy, bo kto szuka, ten znajdzie. Kto puka, temu otworzą. Piękne słowa. Piękne słowa. Wiecie, dlaczego jest tak wiele gnuśności, tak wiele biedy w życiu? Ponieważ przestaliśmy się modlić, przestaliśmy prosić Pana, mówimy, Pan wie, wszystko da, wszystko załatwi, bez naszego jakby udziału. To nie jest tak. To nie jest tak. To są takie, wiecie, to jest człowiek, kiedy widzi, albo słyszy takie przykre rzeczy, które się dzieją wśród ludu Bożego, to jest takie trudne, wiecie, do przeżycia, do przetrawienia. I tak, nie wiem, ja się cieszę, cieszyłem się czytając ten fragment w Ewangelii Mateusza, 13 rozdziale. Sprawił mi radość. Ewangelia Mateusza, 13 rozdział. Od 40 do 43 wiersza. Taki tylko fragment, krótki, ponieważ rozumiem, że znamy, na pewno znamy tam nawet ten całość tego, o co tu chodzi. Kontekst, o to chciałem powiedzieć. 40 wiersz, 13 rozdziału. Jak wtedy zbiera się kąkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z królestwa jego wszystkie zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawość. Najpierw ich zbiorą. Bardzo teraz nas smuci, kiedy widzimy, jak kąkol wyrasta w sercu chrześcijanina. Bardzo nas teraz smuci, jak widzimy, że pojawia się miłość do świata. W sercu, które miało miłować tylko Chrystusa. To jest takie, to jest, powiem, przerażająco smutne. To jest bardzo przykre, kiedy widzimy, jak człowiek zostawia Boga na konto znikomości, mało to znikomości, cuchnących, obrzydliwych rzeczy. Martwi nas i bardzo smuci, kiedy widzimy, że nie wystarcza im jakby Chrystusa, pobożności prawdziwej, szukają rozrywek w Kościele. Jest niesamowite parcie w tą stronę, aby rozluźnić, jeszcze bardziej rozluźnić życie chrześcijańskie, nabożeństwa, powagę. Niesamowite parcie. Człowiek tego nie może powstrzymać. Mam przekonanie, że Bóg tego nie będzie powstrzymywał. Bo Bóg daje wybór. Bóg mógłby to powstrzymać. Karząc tak, jak karał Izrael. Co byśmy nie powiedzieli o tym, że Izrael był skory do odstępstw, bardzo szybki. Zapominał i minęło tylko czasami jedno pokolenie wymarło, a drugie już szło. To samo, co poprzednie. Widzieli o karze, ale szli jak ćma do światła, do ognia, do świecy. Palili się. Szli. Co by nie powiedzieć o tym, jak oni naprawdę skłonni byli. Trzeba powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Kiedy Bóg ich karał, jak jeden mąż, wszyscy stawali na baczność. Wszyscy zawracali. Prawda? Pamiętacie to? Nie wolno tego pominąć. Wiecie, jak Pan Bóg ich karał w jakikolwiek sposób, wszyscy zwracali się do Boga. Naprawdę, szczerze. To był naprawdę taki... I Bóg to przyjmował, tak? Oni potrzebowali takich kar. Oni potrzebowali fizycznych kar. Oni potrzebowali wroga, który przyszedł i zabrał ich żywność i nie mieli co jeść. I byli głodni przez cały rok. I głodowali. To ich pilnowało. Ale nas Bóg już nie będzie tak prowadził i nie prowadzi tak. Bóg dał nam Ducha Świętego, który jest strażnikiem naszym. Jeśli idziemy według Jego głosu, On nas będzie ostrzegał, On nas będzie przestrzegał i nie popadniemy. Jest to o wiele lepsze. Dla Boga jest to wyższa droga. Bóg nie chce, żeby, nie chce patrzeć, jak idziemy, tak jak Izrael, odchodzimy, bogów obcych zaczynamy czcić, zwyczaje ich przyjmować i musi nas pokarać. Bogu to się nie podobało. To było to był taki, wiecie, komu to by się podobało. Dlatego Bóg dał nam nowe serce, dał nam nowe sumienie, to jest strażnik nasz, Ducha Świętego, który nas pilnuje i strzeże, dał nam żywe słowo, które wypisuje tu na sercu i ono jest i już nie będzie nas karał w taki sposób. Ale o karaniu Bóg mówi. Idę, aby oddać każdemu według jego uczynków. Mówi o karaniu. Będzie karanie. To nie ma, że Bóg zapomniał o karaniu. Będzie. Już nie w ten sposób Bóg. I myślę, że gdyby Pan Bóg chciał, to by zatrzymał skutecznie dzisiejsze takie, taką świeckość wkradzającą się do kościołów. Zatrzymałby to błyskawicznie. Wystarczyłby w Polsce jeden przypadek Ananiasza i Safiry i zobaczylibyście, co by się stało w zborach. Jaka pokuta? Ale prawdopodobnie nie będzie. Ponieważ jeśli my zaniechamy, czy zaniedbujemy, czy odrzucamy tych strażników, które nam Bóg dał, jeśli zagłuszamy swoje sumienie przez ustawiczne patrzenie w świat, czy przez przełamanie Bożych, jeśli serce nasze otwieramy dla świata, dla jego głosu, dla jego pokus, jeśli Ducha Świętego zagłuszamy, zasmucamy, dlaczego Bóg miałby posyłać Filistynów, żeby nam domy pograbili? Skoro o wiele doskonalszych strażników naszej duszy, naszego życia lekceważymy i odrzucamy, po co Bóg ma to robić? Nie będzie robił. Dlatego mamy chodzić według Ducha Świętego. Mamy strzec Bożego Słowa. I teraz skąd się biorą, jest pełno zgorszeń w Królestwie Bożym i pełno tych, którzy popełniają nieprawość. I tak jak konkol się zbiera i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata. To te słowa i wrzucą ich do pieca ognistego, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, odnoszą się do tego podobieństwa, które Pan Jezus powiedział o pszenicy i konkolu. Wcześniej w 24 wierszu i niżej. Inne podobieństwo podał im mówiąc, podobne jest Królestwo Niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. A kiedy ludzie spali, przyszedł nieprzyjaciel i nasiał konkolu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy pokazał się i konkol. I Pan Jezus później tłumaczy im to, kiedy się pytają, wyłóż nam podobieństwo konkolu i roli. Mówi, ten, który sieje dobre nasienie, to Syn Człowieczy, to Jezus Chrystus. Rola zaś to świat, a dobre nasienie to synowie królestwa. No powinno być wierzący, prawdziwie wierzący, odrodzeni. Konkol zaś to synowie złego, to ten świat. Ale, można powiedzieć, to się dzieje w świecie. Ale dlaczego Pan Jezus mówi później, że pośle Pan aniołów swoich i zbiorą z królestwa Jego? To nie jest tak całkiem odizolowane, że królestwo to jest całe cacy, w porządku. Bo tam chodziło o świat i są królowie, synowie dobrego i synowie złego. Nie. Wiecie, diabeł sieje na tą rolę, a tą rolą jest nasze serce, serca ludzi. Jeśli my otworzymy serca dla tego świata, dla diabła, nasieje konkolu. Bardzo chętnie. O to mu chodzi. Dlatego mamy pilnować swojego serca, prawda? Mamy pilnować swojego serca. Mamy go strzec ponad wszystko inne. Jeśli otworzymy, mamy nie zwracać się do świata, bo to jest jakby otwarcie serca naszego. Nawet tego dobrego, tego, które Bóg odmienił. Ale jeśli otwierasz, diabeł nie przyszedł. Pan Jezus zasiał pszenicę, tak? Na zagonie, na działce. Powiedzmy, że to działka, żeby to łatwiej było. Jego działka, on tu zasiał, on tu chodził, on tu zasiał. Diabeł nie patrzy na to. Jest noc, przychodzi w to samo miejsce, depcze tą samą rolę, idzie w tych samych stronach, gdzie Jezus szedł i sieje konkol. Co z tego, że ci Pan Bóg oczyścił serce? Że odnowił twoje sumienie? Co z tego, jeśli otworzysz się dla świata, diabeł nasieje tam, w tym samej działce nasieje konkolu. I nagle rośnie pszenica, rośnie z Bożego Słowa, a pojawia się konkol. Tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z królestwa Jego, już nie ze świata, z królestwa Jego wszystkie zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawość w pierwszej kolejności i wrzucą ich do pieca ognistego. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Straszny los, prawda? Ale sprawiedliwy los. Słuszny los. Nie wiem, dlaczego ludzie dzisiaj wybierają. To jest ślepota duchowa. Wiecie, to jest to, że diabeł zatruł ich serca. Zatruł ich serca. Jak otworzymy serca dla diabła, dla świata, on zatruje te serca. Znieczuli. Znieczuli. Tak jak każdy, powiem, groźny owad znieczula nas, kiedy chce swoją robotę zrobić, nie? Komar. Czujesz go wtedy, kiedy już swoją robotę przynajmniej troszkę wykonał. Kiedy ci już przebił się do twojej krwi. Jak siada, to go nie czujesz. Kleszcz. Poczujesz go, jeśli nie oglądasz siebie, to poczujesz go wtedy, kiedy już jest tutaj czerwone. Byliśmy teraz u takiej rodziny jednej, tam taka mała dziewczynka, 2 latka. I mama znalazła kleszcza i poszli do lekarza. Wyciągnęli oczywiście tego kleszcza, ale na drugi dzień, czy tam na 2 dni mieli przyjść, czy 3. Okazało się, że ma boleriozę to dziecko już. Maleńkie takie dziecko. No, sprytny jest ten wróg. Sprytny jest ten wróg. Jeśli ci wrogowie, powiem bez mózgu, nie mają inteligencji, ani kleszcza, ani komar, ale umieją tak człowieka oszukać, tak go, powiem, unieszkodliwić, jego obronne, to szatan, który ma naprawdę, szatan, o, przebiegły, to jest przebiegły, jest. On, kiedy mu poddajemy się, to on nas znieczuli najpierw. Znieczuli nas na to, że świat jest ohydny. Znieczuli nas na to, że grzech jest ohydny. Znieczuli nas na to, że Bóg się brzydzi grzechem. Znieczuli nas na to. I ty weźmiesz i to, masz już to. Nie boli ciebie. Ten z boku ktoś patrzy i mówi, Boże, jak można takie życie, jak można tak Boga zlekceważyć? Jak można zamienić Boga? Nie rozumie. Ten, kto jest zdrowy, nie rozumie. Ten, któremu jeszcze diabeł nie zatruł serca, nie rozumie. Ale ten, który już poddał się jego działaniu, dopuścił go, diabeł najpierw znieczuli jego serce. On mówi, co? Co? No co? No co? A później wyrastają zgorszenia. Później jest tak, że są ci, którzy czynią nieprawość, ale oni w pierwszej kolejności będą zebrani i wrzuceni w ogień. I wrzucą ich do... Bóg to oczyści. Dokładnie. I się cieszę z tego, że Bóg oczyści. A 43 wiersz jest piękny. Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w królestwie Ojca swego. Powiem wam, że te słowa zamykające ten fragment bardzo głęboko przemówiły do mnie. Kto ma uszy, niechaj słucha. Powiem każdemu na tym miejscu, jeśli masz uszy od Boga otwarte, posłuchaj. W Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce. Wtedy. Teraz, jeśli jesteś sprawiedliwym, nie jaśniejesz. Jezus przyszedł, był święty. I nie zajaśniał temu światu. Wzgardzili nim. Szydzili z niego. Pomiatali nim. Kiedy uzdrowiony przesadzawca Syloe na ich namolne pytania, na ich dociekliwe pytania faryzeuszy uczonych w piśmie, kto ci to zrobił, jak to się stało, a kto ci kazał w sabat nosić łoże, powiedział, ten, który mnie uzdrowił, powiedział mi to. A kto to był? A wy nie wiecie? Idź precz. Powiedzieli mu, bądź przeklęty razem z tym motłochem, który go słucha. Ci, dla nich, ci, którzy słuchali Jezusa, to był motłoch. Jeśli teraz wiedziesz sprawiedliwe życie, świat cię nie będzie w tym dopingował ani wynagradzał. Ale będziesz przed Panem świecił jak światło. Ale to przychodzi czas, wtedy sprawiedliwi zajaśniają jak słońce. To jest różnica. Z jednej strony ci, którzy zebrani jak chrust, jak konkor i wrzuceni w ogień. Tam, gdzie płacz i zgrzytanie zębów. A z drugiej strony ci, którzy trudzą się tym, aby wieść czyste życie, aby być wierny Bogu. Powiem, i nie są na pierwszych stronach chrześcijańskich gazet, ani na ustach chrześcijan. Nawet kują. Ale wtedy przychodzi ten czas i to jest wieczność cała. Zajaśnieją jak słońce i cała wieczność w tym, w tej chwale Bożej. Kto ma uszy, niechaj słucha. Kto nie chce słuchać, jego rzecz. Ale minie czas, skończy się czas i już nie będzie powtórki. I już nie będzie drugiego egzaminu. Już nie będzie drugiej szansy. Dlatego Pan Jezus mówi tak ważne słowa, podkreśla ich jeszcze tym zdaniem, kto ma uszy, niechaj słucha. Pan Jezus, ja powiem tak, dopełnił wszystkiego ze swojej strony. Nie pominął nic, nie zlekceważył nic, żeby nam przekazać z całą powagą to, co jest ważne. To, co jest istotne, to, co jest życiodajne dla nas. Powiedział nam o tych rzeczach pięknych, które dają życie i powiedział nam o rzeczach, które przynoszą śmierć. To jest, wiecie, Bóg jest sprawiedliwy, Bóg jest naprawdę w trosce o nas, w trosce o naszą wieczność, o nasze życie, powiedział, to jest błogosławieństwo. Kto idzie za mną, kto we mnie wierzy, ma żywot wieczny, tak? Ale też powiedział, co jest przekleństwem. Powiedział, czego się nie wolno tykać. Powiedział, od czego trzeba się trzymać z daleka. Powiedział, co trzeba miłować i powiedział, co trzeba nienawidzieć. Powiedział. Mało, że powiedział, zakończył. Kto ma uszy, niechaj słucha. Nie będzie w inny sposób już mówił. Nie powie, ponieważ tak powiedziałem, tak napisano w piśmie, ludzie te na to nie zważają. Coś zrobimy nowego. Może damy nową Biblię, wydamy. Może jeszcze raz przyjdę. Może nie wiem, co zrobię. Nie. Powiedział to w sposób nad wyraz, powiem, wyraźny, klarowny, nawet powiem do przesady, żebyśmy to zrozumieli, żebyśmy to mogli wychwycić, żebyśmy nie mieli problemu z rozróżnieniem ciemności i światłości. Żebyśmy nie mieli problemu, kiedy wybieramy. Czy wybieramy dobrze, czy wybieramy źle. I nikt nie ma tego problemu. Różnie to jest z wyborami. Te już są różne, ale to jest tylko nasza wola i nasza rzecz. Dałby Bóg, aby mieć zamknięte serce, na świat, na głos diabła, na pokusy tego świata, na grzech, mieć zamknięte serce. Nie pozwolić diabłu siać. Nie pozwolić nigdy nie otworzyć nawet na moment swojego serca, swojej duszy, bo diabeł przychodzi w to same pole, po którym chodzi Jezus. On sieje pszenicę, ale ten sieje konkol. Ale jeśli mamy zamknięte serce, jeśli jesteśmy skryci w Chrystusie Jezusie, to tam diabeł niestety nie ma miejsca. Do Bożej owczarni wilk nie wchodzi. Chwała Panu Jezusowi. To jest dobry pasterz. Jak jesteś tutaj, przyjdź do tej owczarni Jezusa Chrystusa. Bądź Jego owcą, ale Jego owca zna Jezusa, zna swojego pasterza raz i słucha Go, to jest dwa, i idzie za Nim, to jest trzy. A jeszcze dalej, jakby ktoś chciał i nie słucha obcych. Ucieka od nich. Piękne. Wyraźne. I tak powinniśmy żyć w tym niebezpiecznym świecie, kochani. Tak musimy żyć, jeśli chcemy zachować swoje życie. Gdyż diabeł jest naprawdę groźny i pamiętam, na przykład dowiedziałem się na tych wyjeździe, w tych rozmowach różnych. Też o takich osobach, które znałem jako gorliwych dzieci Bożych. Znałem ich. Powiem, nawet dobrze ich znałem. O jednym z nich usłyszałem, nie wiem, on jest chyba już ateistą. Już chyba tak, bo nie można sobie wytłumaczyć tego, co on mówi, jak on żyje. Diabeł porywa. Diabeł porywa owce. Wilk porywa owce ze stada. Nie idzie porywać wilki drugie, on porywa owce. On porywa wierzących. Nie tych ze świata. Oni są jego. Ale porywa tych, którzy należą do Chrystusa. A przez swoją lekkomyślność zapominają o tych zasadach, które tam w tym podobieństwie Pana Jezusa, czy przypowieści Pana Jezusa o dobrym pasterzu. Otwierają może serca, to diabeł sieje konkol, a jak zasiał, to wzejdzie. Można za chwilę, na tą chwilę zamknąć serce, można iść na nabożeństwo, można robić wrażenie chrześcijanina, ale tam jest zasiany konkol, a jak jest zasiany konkol, to wzejdzie konkol. I później zdziwienie, stąd zdziwienie tych uczniów, tak? Panie, Ty posiałeś pszenicę, a skąd konkol? Pan Jezus mówi, wyrósł. Wyrósł, bo diabeł zasiał. Wiecie, dlatego naprawdę to Słowo Boże niech będzie dla nas, niech jaśnieje, niech będzie takim blaskiem dla nas. Jeśli nie jest, bracia i siostry, to nie, ja powiem tak, to nie twoja wina, że nie jest. Ale twoja wina, że się nie modlisz o to, żeby było. To nie w tym twoja wina leży, że no nie wiem, no chciałbyś i nie jest. To nie w tym jesteś winny. I to nie będzie twoja wina. Tej winy ci Pan nie zarzuci. Ale zarzuci ci inną rzecz. Nie modliłeś się. Nie prosiłeś. Jestem przekonany, że wielu ludzi nie ma rzeczy, których pragną, nawet pragną, marzą o nich, tych duchowych, a ich nie ma. Lata mijają, a ich nie mają, ponieważ nie myślą, że trzeba się o to modlić. Trzeba o to wołać. Wiecie, i wtedy Bóg może dokonać swojego dzieła. Nie tylko dać nam, ale zanim nam da, dokonuje oczyszczenia. Zanim nam da, daje nam mądrość rozeznawania. Jej, to było złe. Jak odrzuciłem? To znalazłem otwarte drzwi. Jak oczyściłem swoje serce? To znalazłem otwarte drzwi. Już wiesz, wszystko wiesz. Mało, że masz otwarte drzwi. Wiesz, co trzeba wyrzucić. Wiesz, czego nie można trzymać w swoim życiu. Wiesz, co było przeszkodą. Niech Pan Bóg będzie uwielbiony za to, że naprawdę troszczy się o nas jako małe dzieci, jako swoje dzieci, umiłowane dzieci. Amen.